Na spotkaniu w Tarnobrzegu Donald Tusk został zapytany o karanie przez pisowską prokuraturę Ziobry za obrazę uczuć religijnych. Co odpowiedział? Co powiedział o telewizji Idź Pod Prąd? To usłyszycie już za chwilę. A dziś także o tym, jak Joanna Mucha zaorała Sławomira Mencena z Konfederacji. Powiemy także o marszałku województwa małopolskiego, który ochroniarzy trzymał w szafie z lustrem weneckim w swoim sekretariacie. Porozmawiamy także o wszechstronnym sojuszniku PiSu i Andrzeja Dudy, czyli o komunistycznych Chinach, których to ambasador we Francji kwestionuje suwerenność i istnienie niektórych państw NATO. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Tymoteusz Chojecki, zapraszam. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ze mną w studiu pastor Paweł Chojecki. Witam.
Również witam Ciebie i Państwa bardzo serdecznie.
A na łączach jest z nami Grzegorz Dolecki, klub Idź Pod Prąd Janów Lubelski. Witam Ciebie, Grzesiek.
Witam serdecznie.
Za chwilę będzie fragment właśnie z Twoją osobą, ale my na początek przypominam o wsparciu telewizji Idź Pod Prąd. Kwiecień zbliża się ku końcowi. Mamy 630 gitar na dzisiaj, także przypominamy o challenge'u 1000, wpłat 1000 osób, które wspierają co miesiąc telewizję Idź Pod Prąd. Macie jeszcze na grafice 370, brakuje, także zachęcamy Was do wsparcia. Możecie to zrobić wchodząc na stronę idźpodprąd.pl/wsparcie. Tam znajdziecie szczegóły. Jesteśmy także na Patronite. No a my, chociaż jeszcze może na początek sondę, jeszcze przeczytajmy sondę. Zachęcamy do głosowania na naszych mediach społecznościowych. Czy Polska powinna wezwać ambasadora Chin na dywanik? Sonda odnośnie ostatniego tematu. A my, nie przedłużając zbytnio, zobaczmy fragment ze spotkania w Tarnobrzegu właśnie z byłym premierem Donaldem Tuskiem.
A jeszcze wolność, kolega jeszcze bardzo cierpliwie mówi o wolności słowa, bo pan by zakończył, tak? No, okej. Wolności słowa. Zaraz powiem na koniec.
Dobrze, panie premierze, ja mam takie bardzo krótkie i konkretne pytanie odnośnie wolności słowa w Polsce. Jest taki artykuł 196 mówiący o obrazie uczuć religijnych. W Polsce coraz więcej osób jest karanych za to, że przedkłada swoje poglądy religijne i tak dalej. Głównie kara, z tego co wiadomo, minister Ziobro chce jeszcze zaostrzyć ten paragraf. Jak by pan się odniósł do tego? Czy jeżeli przejmiecie władzę, zlikwidujecie ten paragraf, czy nie?
Uważam karanie za słowo i za poglądy jako rzecz absurdalną. W Polsce dzieje się tyle zła w sferze słowa i opinii. I jakby to nadużywanie wolności słowa bywa równie niebezpieczne jak nadużywanie władzy wobec tych, którzy to słowo głoszą. Nigdy nie znajdziemy, nikt nie wymyślił idealnego balansu pomiędzy odpowiedzialnością za słowo wymuszoną prawem a wolnością słowa. Ale zawsze wtedy, kiedy mamy wątpliwości, ja bym stawał po stronie wolności słowa. Mnie poglądy czyjeś na moją religię, jeśli nie są zniesławieniem, na przykład wtedy się idzie do sądu, tak? Jeśli ktoś mnie zniesławia, czy pana zniesławia, na to są przepisy. Jeśli ktoś ma inny pogląd na religię, którą ja wyznaję, ja jestem katolikiem i nie przeszkadza mi ktoś, kto jest bardzo krytyczny wobec kościoła, papieża, naprawdę ja nie mam z tym żadnego problemu. Ja nie potrzebuję opieki pana Ziobry. Poglądy, które mam, dobrze chronię w moim umyśle, w moim sercu i nie potrzebuję ochrony policji. Więc ja bym zwracał się do wszystkich, także tych, którzy mają na przykład do mnie zaufanie polityczne. Nie lękajcie się iść pod prąd, tak jak cytuję napis na pańskim t-shircie. Niech każdy walczy o swoje poglądy i żeby równocześnie każdy pamiętał, nie muszę krzywdzić innej osoby swoim poglądem, swoją opinią. Mogę do każdego człowieka mieć szacunek, mając diametralnie inny pogląd na różne sprawy. I ten apel wydaje mi się niezbędny, bo to, co dzieje się dzisiaj w Polsce z nadużywaniem tej agresji słownej, jest trudne do zniesienia.
To było spotkanie w Tarnobrzegu. Grzesiek, może na początek pytanie do ciebie. Co w ogóle robiłeś na spotkaniu z Donaldem Tuskiem? No i czy cię przekonał? Jakie wrażenia?
No, na spotkania jeżdżę bardzo regularnie, nie? W sobotę chciałem być na spotkaniu z panem prezesem Kaczyńskim. No niestety wykopali mnie za bramę. Mimo że jestem mieszkańcem Janowa Lubelskiego, gdzie się to spotkanie odbywało, no nie miałem szans na wejście na to spotkanie. No tutaj zmiana była taka, myślę, że in plus trzeba tutaj przyznać Koalicji Obywatelskiej, że na spotkanie mógł przyjść każdy. I nawet, tak jak widzieliście, mogłem zadać pytanie. Nie było to łatwe, musiałem się dopominać o swoje, o to pytanie, ale jednak udało się zadać to pytanie. A dlaczego w Tarnobrzegu? No, Tarnobrzeg jest niedaleko Janowa, to jest około 90 kilometrów. Ja pracuję w Tarnobrzegu, także ten region jest dla mnie dość bliski. Chciałem wiedzieć, co premier Tusk ma do powiedzenia. Zwłaszcza, że szykuje się do objęcia władzy, nie? Bardzo poważnie myśli o tym, także dlatego.
No, czyli pierwsze to, co powiedziałeś, różnica, już chciałem do tego później przejść, ale właśnie ze spotkaniem z Jarosławem Kaczyńskim, to chyba też był premier Morawiecki, no to już jest dosyć już słynne, jak oni tam wożą tych gości na te spotkania po całej Polsce. Z tego, co rozmawialiśmy, mówiłeś, w Janowie było to samo, że przywieźli już w autokarach ludzi, tak, na to spotkanie.
No nawet z Kielc podobno, z Kielc, czyli ponad 200
kilometrów. A mieszkańców Janowa nie wpuszczono, no już te pytania, które tam zadają Morawieckiemu i Kaczyńskiemu, to już też są dosyć słynne z kartki czytane. Rozumiem, że tak jak widzieliśmy, każdy mógł, tak jak powiedziałeś, zadać to pytanie, czy była jakaś filtracja tych pytań, czy ty mówiłeś, o co będziesz chciał wcześniej zapytać. Donald Tusk mówi, że pan od wolności słowa, tak? Czyli on już wcześniej jakoś wiedział, że ty chcesz zadać to pytanie, tak?
No nie, to tak nie wyglądało. Wydaje mi się, że te pytania nie były jakoś aranżowane, bo ludzie się po prostu zgłaszali i chodził ktoś z organizatorów i po prostu dawał mikrofon. Dlatego on powiedział o mnie, o wolności słowa, ponieważ to spotkanie już się kończyło i ja po prostu wyrwałem się bez mikrofonu, nie? I on słyszał, a nie było to słyszane na wizji. I dlatego tak jakby no, zauważał, że ja przez dłuższy czas, praktycznie przez całe te półtorej godziny, kiedy to spotkanie trwało, dopominałem się o to, żeby zabrać głos. No i jak widać, ten głos mi udzielono.
Czyli rozumiem, że jakiejś filtracji wcześniej nie była lista i spisywane były pytania, o co chcesz zapytać i dostawałeś pozwolenie czy nie, tylko gdzieś tam do czasu, gdy się nie odezwałeś, to oni nie wiedzieli, o co zapytasz, tak?
Nie wiedzieli, kim jestem, nie wiedzieli, o co zapytam. Na tym spotkaniu też dwie osoby z Konfederacji zadały dość trudne pytania. Także myślę, że każdy, kto po prostu zawalczył o to, żeby to pytanie zadać, mógł je zrobić.
To teraz drugie pytanie, jakbyś powiedział, jakie wrażenie? No, czy Tusk przekonał cię tą odpowiedzią? Jakie wrażenie odniosłeś?
Znaczy, wielokrotnie teraz w ostatnim czasie zdarzało mi się rozmawiać tam z posłami, politykami i czy mnie przekonał? Znaczy, ja jestem zadowolony z tego, że nie odbiegł od tematu, bo bardzo często bywa tak, że politycy, jeżeli zadaje im się pytanie, to tak bardzo szeroko krążą, że w końcu nie wiadomo, o czym mówią, a tutaj jednak jego odpowiedź skupiła się na tym zadanym pytaniu i może tutaj zacytuję jako takie porównanie tego wszystkiego, co on mówił. Piotr Setkowicz w jednym z komentarzy pod tym materiałem napisał, że bardzo fajnie mówi, tylko nic nie obiecał, nie? I mniej więcej no takie mam wrażenie.
Paweł Chojecki, no bo tutaj no on mówi, że jest za wolnością słowa. No wiemy, że za tych jego rządów to później pewnie jeszcze wrócimy, tego różnie z tym bywało. No ale odnośnie samego artykułu 196 to nie powiedział chyba nic, nie? Tylko powiedział, że nie ma idealnej równowagi pomiędzy odpowiedzialnością za słowa a wolnością słowa. No i że on stawałby po stronie wolności słowa i on nie potrzebuje ochrony swojej wiary przez Ziobrę. No ale konkretów wielkich, tak jak Piotr Setkowicz, tutaj Grzesiek go zacytował, nie było, tak?
Ja tu no, już długo powstrzymuję się z wyrażeniem swojego oburzenia i niniejszym to uczynię. Proszę państwa, jak to jest, że my w naszym programie nie zachowaliśmy hierarchii obowiązującej w Polsce? Przecież mamy ustrój kato komuny. Czyli najpierw jest władza kościelna, a potem dopiero jacyś politykierzy i różne tam inne prezesy
ty
Unii.
Ty jesteś jako władza kościelna.
Ja to wiesz, że daleko, daleko w Polsce. Ja to jestem, że tak powiem, z drugiej strony władzy. Mnie chcą do więzienia władza mnie chce wsadzić. No to właśnie Grzesiek
teraz
o to
już tak mówił, że to pytał. Już powoli w towarzystwie tak nie będziesz sądzony przez PiS. To już ale, taki gorszy trochę.
Ale przecież jak to możemy nie zacząć naszego programu od władzy kościelnej?
Chcesz zareklamować wczorajszy program,
no,
tak?
No cieszę się, że się wreszcie domyśliłeś.
To proszę.
Mam nadzieję, że tu sprawy, że tak powiem, nie pójdą źle i twoje tu nawrócenie zostanie odnotowane. A mówiąc już poważnie, rzeczywiście wczoraj, no dziwny dzień, bo wystąpił u nas prawdziwy biskup katolicki polskiego pochodzenia. Polak chyba, nie? Tak, Grzesiek, można powiedzieć. Bo mówił, że ma
Polak
trochę...
z urodzenia.
Tak, ale mówił, że jest Polakiem, Ukraińcem, nie? Dzisiaj tak. No w tym sensie rozumiem, że służy na Ukrainie i no, swój los złączył z narodem ukraińskim, ale polski biskup katolicki, nie emerytowany, nie gdzieś podszywany, nie podrabiany, nie przebrał się... Nie, tak, bo biskupów z nazwiska też mamy, nie? Wystąpił w naszej telewizji, zresztą mówił bardzo z sensem. Nie wiem tylko, Grzesiek, czy on wie, że ty porzuciłeś Kościół katolicki i wybrałeś Jezusa.
Tak. My poznaliśmy się wiele lat temu, jak ja byłem jeszcze ministrantem, a on był na naszej parafii, tutaj niedaleko Kraśnika. Natomiast w chwili obecnej, kiedy ja przyszedłem i udzielał mi wywiadu tam w Zaporożu, ja powiedziałem mu, że ja odszedłem od Kościoła katolickiego, że jestem biblijnym chrześcijaninem. Nie zrobiło na nim to żadnego wrażenia. Powiedział, że to jest moja droga życiowa i to nie, jakoś nie przekreśla nas, żebyśmy mogli razem rozmawiać. Także byłem mocno zadziwiony. Nawet w prezencie, bo tak wymieniliśmy się małymi prezentami, on przekazał mi takie krzyżyki od papieża Franciszka, a ja jemu zostawiłem Biblię po ukraińsku z cytatem i cztery prawa duchowego życia. No, to
widać, że zobaczcie, na Ukrainie, czy wśród Ukraińców panuje inny klimat duchowy niż w Polsce. Nie? O tym mówiliśmy wielokrotnie, że tam przed wojną naród ukraiński zrobił wielki postęp cywilizacyjny, jeśli chodzi o zwrot właśnie do wolności, do Biblii, do biblijnego chrześcijaństwa i tam już protestanci mają swoją markę, są szanowani, nie są w ten sposób włóczeni po sądach, jak to się no
to tak,
dzieje
jak
na przykład w Lublinie.
Tak,
dlatego...
Ale wróćmy do tego
Ale
Tuska.
Czekaj, ale ja jeszcze, je, nie,
jeszcze
jeśli mogę coś powiedzieć, to jednak uważam, że to jest coś niezwykłego i ten biskup mówił, zobaczcie, w dużo innym tonie niż ogólnie papież Franciszek. To też jest ciekawe. Całym sercem angażuje się w pomoc w wojnie przeciwko Rosji, pomaga Ukraińcom. No oczywiście mówi o nawróceniu Rosji, no to może gdzieś jest jakieś tu podobieństwo. Ale no to jest ważne wydarzenie. W Polsce żaden biskup nie zgodził się jeszcze przyjąć. Tam niewieleśmy może próbowali, chyba dwóch czy trzech biskupów próbowaliśmy zaprosić. Rzecznik Episkopatu, nie? Najwyższa tam szarża u nas raz wystąpił, ale później już tam nie chciał i tak dalej. No a do prezydenta Unii Europejskiej przechodząc, to też mnie zdziwiło, no bo przecież nie wierzę, że tam Donald Tusk nie zna naszej telewizji. Zresztą widział wyraźnie twoją koszulkę, bo przeczytał. Ma jeszcze dobry wzrok. On był w okularach, czy tak?
Chyba bez.
Chyba bez właśnie, czyli...
Ale może soczewki miał.
No właśnie, już ja to taki nienowoczesny jestem to. Ale no, na starość ludzie to mają, dodali dobry wzrok, gorzej z bliska. Także prezydent Unii Europejskiej były, ale jednak no, dojrzał twoją koszulkę, przeczytał i powiedział, żeby się nie bać iść pod prąd. No to tak, że tak powiem, odważne deklaracje. Chyba chce, żebyśmy na niego zagłosowali. Co wy myślicie?
Ja podejrzewam, że on chce, żeby wszyscy na niego głosowali.
Kaczyński też?
A ja bym...
A czemu nie?
Takie a ja bym mógł do... przyznać, że to troszeczkę, Pawle, inaczej, że nie to, żebyśmy się nie bali iść pod prąd, on powiedział, żebyśmy się nie lękali iść pod prąd, a to chyba ma dużo inne znaczenie w Polsce.
Czyli tak sobie dworuje.
Nie lękajcie się iść pod prąd.
Teraz będziemy, że tak powiem, dzielić włos na czworo, szukać trzeciego dna i tak dalej.
Ale weźmy, wróćmy do tego 196, no bo mówi tutaj, na przykład mamy głosy waszych widzów, Maro Marenio, czy ktoś myślący wierzy jeszcze panu Tuskowi, Józef Midor, za cholerę nie ufam, nie mam zaufania do Tuska. Ktoś tu jeszcze pisze, no. Też ten, ale nie powiedział wprost, że zlikwiduje ten artykuł. No właśnie, on w ogóle do religii no to powiedział, że on nie potrzebuje, ale jakby nie powiedział, że to jest niepotrzebny artykuł. Zresztą przecież nasz Kościół właśnie za Platformy, zdaje się, miał pierwszy ten pozew, znaczy postępowanie.
To była tylko rewizja policji w
naszym
Kościele.
Ale w którym to roku było?
2007, o ile pamiętam, ale to było
to
za Platformy
było na przełomie,
jeszcze.
Tak, bo PiS jest 5-7.
Czekaj, a może...
Mi się wydaje, że za Platformy Obywatelskiej już.
Na pewno prokuratorzy przecież... jeszcze byli z Platformy, ale prokurator umorzył śledztwo, mówi, co tu jest.
Ci kibice, którzy wywieszali na stadionach Donald Matole, twój rząd obalał kibole, no to dostawali mandaty tam po 500 zł, tu mam jakiś stary artykuł. No, czyli to nie była jakaś obraza uczuć religijnych jeszcze wtedy, no ale tak za wolnością słowa wtedy nie był, tak jak teraz deklaruje.
No oczywiście, co innego są deklaracje polityków i no tam tej warstwie słownej tego, co powiedział Donald Tusk, no to tam może by się i tam nie za bardzo było czego przyczepić, oprócz tego, że nie odpowiedział na twoje pytanie, wyrzucą z kodeksu karnego ten artykuł, czy nie wyrzucą, ale tak jak powiedziałeś, ważny jest też, kto to mówi i co za nim stoi. Nie? I gdyby to był taki komunikat jakiejś anonimowej siły politycznej, no to jeszcze bym uznał, że tam dość no, blisko nam dobre poglądy. Ale patrząc na to, co Donald Tusk robił, kiedy był u władzy, tu kilka rzeczy wspomniałeś, no to już tak różowo nie wygląda. Za Donald Matole, twój rząd obalą kibole, no to byli karani kibice chyba Jagiellonii w Białymstoku na pewno, a być może jeszcze...
To była szersza akcja wtedy.
A być może jeszcze i ten... Wiem, że w Lublinie myśmy tak krzyczeli, nikt nas nie karał. Choć policji, szczególnie tej tajnej...
Ale
wiecie,
chyba byli gdzieś na początku, z tego co pamiętam. Później to jakby po jakimś czasie dopiero.
Tej policji tajnej to tam było kilkadziesiąt osób, ale pamiętam, że no jak przyjechał ten Tuskobus, to był który rok? 2012 czy jakoś tak?
Wydaje mi się, że tak.
Wybory parlamentarne, tam pani Mucha startowała.
Możemy zobaczyć, bo tutaj piszą mi, że mamy ten materiał.
Jeszcze chcę powiedzieć, bo może widzowie nie odczytając tego materiału, jaki tam jest kontekst, że jest miejsce, w którym ma się odbyć spotkanie. Tam wychodzi, jest oczywiście wielki billboard z panią Muchą, jest ona też na żywo. Kiedy już podjeżdża ten Tuskobus, no to tam wychodzi Tusk, tam jest no trochę taka przepychanka, ale nie ma policji umundurowanej. Na pewno są tajniacy, to oczywistość, ale on
jest
przechodzi...
Jest dużo kibiców motoru. Tak?
On przechodzi przez ten tłum kibiców, nie? I tam wchodzi, my stoimy obok, krzyczymy różne.
Wrogo
tam...
nastawiony też ten tłum.
Ten tłum jest wrogo nastawiony, a mimo wszystko tam nie ma tych szpalerów, jakie teraz są przy nadnaczelniku.
To jeszcze nam Grzesiek opowie
i tak dalej,
może?
Kiedy setki policjantów są zwożonych. Tam to jest zrobione, no mimo wszystko bardziej tak, no wygląda na demokratycznie, obywatelsko. I też nie pamiętam, żeby ktoś z tej naszej manifestacji, która była nieprzyjemna dla Tuska i dla pani Muchy, żeby miał jakieś kłopoty policyjno-prawne w tym momencie, nie?
Możemy
zobaczyć.
Ten materiał.
Donald Matole!
Twój rząd obalą kibole! Donald Matole! Twój rząd obalą kibole! Donald Matole! Twój rząd obalą kibole! Donald Matole! Twój rząd obalą kibole!
Donald Tyłosze!
W Lublinie nikt cię nie poprze! Donald Tyłosze! W Lublinie nikt cię nie poprze!
Jest, było, nie było tutaj ciebie w tym momencie
właśnie,
na tym, ale może
pominam.
Mamy jeszcze zdjęcia, może zobaczycie, nasza reżyserka znajdzie, bo tam z Marianem Kowalskim
no,
stałeś obok właśnie Muchy. Chyba nawet mieliście...
Półtora metra!
Mieliście transparent chyba o Smoleńsku,
nie
tak?
Zapomnimy,
tej
tak.
Nie zapomnimy. Także jak nasza reżyserka to znajdzie, to zobaczymy.
Jeszcze zdanie dodam. Oprócz tego, że kiedy Platforma rządziła, to jednak za słowa też skazywano, też karano. Nie tak dotkliwie. To trzeba jasno powiedzieć. nie na taką skalę, bo dzisiaj mamy po kilka tysięcy procesów, Kościół katolicki ludziom wytacza po kilka tysięcy procesów, oczywiście nie biskupi bezpośrednio, nie księża bezpośrednio, tylko no, wiedzą, że tak powiem, tacy no, oburzeni katolicy, praktycznie tylko to wyznanie korzysta z tej maczugi 196 paragrafu, ale też oczywiście tu o wiele ważniejszą nawet, ważniejszym kontekstem tego, co dziś mówi Tusk, to jest sprawa smoleńska. To jest sprawa smoleńska i zachowania Tuska przed Smoleńskiem, te rozmowy z Putinem na molo, to przecież to wszystkośmy widzieli. Nie? Także jego wiarygodność, no niestety jest żadna lub niewielka.
Grzesiek, tutaj nasza reżyserka dalej jeszcze szuka tego. Zobaczymy, czy będziemy mieli to. Powiedz, bo już troszeczkę zaczęliśmy o tym spotkaniu w Janowie dla porównania, jak to wyglądało z zewnątrz. Powiedziałeś, że cię nie wpuszczono, że nawieziono tych innych widzów gdzieś tam pewnie z jakichś spółek Skarbu Państwa. Tego nie wiemy, no ale na pewno sprzyjających obecnej władzy. Jak to było z zabezpieczeniem policyjno, jakimś tajniackim ABW i tak dalej?
No to co to, co pastor powiedział, no to jak najbardziej prawda. Na spotkaniu z Jarosławem Kaczyńskim były pozamykane kilka ulic w mieście. Policjantów było naprawdę bardzo dużo. Ja myślę, że tak 200 to bym nie skłamał. Ogromnie dużo tajniaków, policjanci poustawiane na każdym rogu ulicy, pośrodku, przechadzający się tutaj wśród osób. Wejście w ogóle do szkoły, w której było organizowane, do tej hali sportowej, było zamknięte. Można było wejść przez bramę. Przy bramie były takie, no, takie namioty, gdzie sprawdzali, czy jesteś na liście. Jeżeli cię nie było na liście, no to niestety nie miałeś możliwości wejścia. Ja zapytałem tam jednego z panów, to jak się można było zapisać na listę. To okazało się, że on mi nie udzielił takiej informacji, powiedział, że nie udziela takiej informacji. Później tam z tej kontrmanifestacji, która była po drugiej stronie ulicy, którą organizowała poseł Marta Wcisło, dowiedziałem się, że tych, którzy chcieli zaprosić, to wysyłali im po prostu SMS-y, żeby się mogli dopisać do tej listy. Ja takiego jako mieszkaniec Janowa nie dostałem.
Czyli to było spotkanie otwarte, jak najbardziej otwarte dla
mnie najbardziej kuriozalne było to, że żeby zapełnić tę salę, czyli nie mieli tylu zaufanych tych wyznawców.
No też, przypomnijmy, Janów Lubelski to nie jest miejsce jakieś przypadkowe, tylko to jest jeden z większych bastionów PiSu.
Tam niedaleko są wioski, gdzie
80% poparcia.
No, 80 albo nawet chyba jedna wioska to gdzieś, że wszyscy tak jakoś tam prawie, że
ja myślę, że więcej w tę niż stronę. Wszyscy, no, ale no bastion już taki, no, ale chyba jeden z większych.
W Lubelskim to największy
może tam podkarpackie
zaplecze PiSu i oni nie mają w tym powiecie, powiedzmy, w tym regionie, nie mają odpowiedniej liczby PiSowców, którzy by się nie wstydzili przyjść na to spotkanie i którzy by byli na tyle pewni, że nie zadadzą jakiegoś trudnego pytania, nie, że oni zwożą w promieniu 300 kilometrów ludzi autokarami. No z Kielc był, przecież oni się nawet chwalili na Twitterze, że jedziemy z Kielc na spotkanie
do Janowa. Nie jeżdżą, nie?
No. Także no, to jest szopka. Ja takie rzeczy to przeżyłem, ale Zagierka, Edżugerek. To
jeszcze ciekawsze będziesz miał rzeczy za niedługo.
Malowanie trawy było, nie?
Ochrona w szafie.
Malowanie w elewacji kamienic w Zamościu, że tylko od strony rynku pomalowali, to się
w jakim to filmie tam nagrywał się do tej szafy czy do ściany? Nie w Misiu jakimś? Ten o tym z tego klubu piłkarskiego.
A no to już...
Nie w Misiu?
Prezes, no
właśnie.
Prezes no klubu Łobudobu.
Mamy już chyba to wejście Tuska, także zobaczmy w takim razie ten moment.
To jest oczekiwanie, podjeżdża
tak. No
autobus.
Tam już się otwierają te drzwi, ale zobaczmy dalszą część tego wydarzenia.
Łocze, w Lublinie nikt się nie poprze. Donald, ty Łocze, w Lublinie nikt się nie poprze. Donald, ty Łocze, w Lublinie nikt się nie poprze. To my kibole, ole! 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 Lubinie nikt się nie poszedł!
ten za Tuskiem, hej! Hej! Kto nie skacze, 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 ten za Tuskiem, hej! Hej!
Też skakałeś, widziałem tam z Marianem. Marian też skakał tą stronę.
No, wszyscyśmy tam.
Bo to już będzie dekada, więcej.
Zobaczcie,
tak?
No to 10 lat mniej ponad. Więcej. To zobaczcie, jakie dzisiaj mamy państwo. Dzisiaj mamy państwo no, w dużo gorszym stanie takich pozorów demokracji, bo to ja nie twierdzę, że tamto państwo było jakieś tam wielce demokratyczne. To jest tak, jak powiedziałem, republika katolicko-komunistyczna. Biskupi dogadali się z komunistami i utworzyli taki jakąś taką formę przejściową pomiędzy zachodnią demokracją a komunizmem. Nie? I tu biskupi dalej rządzą, partie się zmieniają, ale muszą całować biskupa tam w rękę czy gdzie indziej. Także taka jest Polska do dziś, ale celowo pokazujemy te fragmenty, żebyście zobaczyli, jak wtedy blisko można było podejść do Tuska i na mu wykrzyczeć w twarz tam, co się do niego miało, czy co się o nim myślało. Słuszne, niesłuszne, nie wnikam, ale pokazuje stan pozorów demokracji 10 lat temu. Dzisiaj kordony, szpalery i tak dalej, bulteriery, nie wiadomo co tam jeszcze.
Tarek pisze, październik 2011.
11, no, nie? No tak, lat, no tak. Już trochę więcej niż 10 lat, no ale jeszcze no,
ale dzisiaj coś niewyobrażalnego, tak jak mówisz, to przecież ludzie często są kilkaset metrów od takiego Morawieckiego,
że w ogóle, wiecie, w ogóle nie ma...
Pod domem przecież ile mu
faktem
tam stoi
jest, że wtedy na to spotkanie też nas nie puszczono, nie? Tam próbowaliśmy wejść, nasza telewizja też nas nie wpuszczono, no ale przynajmniej pod drzwiami tośmy se mogli pokrzyczeć. No tośmy i pokrzyczeli, jak widzieliście.
Okej, Grzesiek, to na koniec zapytam cię, czy przekonał cię Donald Tusk, czy zamierzasz głosować w takim razie na Platformę Obywatelską w tych zbliżających się wyborach, czy Koalicję Obywatelską, jak to się nazywa?
Znaczy, ja powiem tak, ja miałem przygotowane takie dwa pytania do premiera Tuska. Zadałem to ważniejsze dotyczące wolności słowa, bo wydawało mi się, że jeżeli mam szansę spytać go o coś, to spytam o coś, co jest naprawdę istotne. Ale chciałem go też spytać, czy jaką dałby mi gwarancję, gdybym potencjalnie mógł na niego zagłosować, czy oddał na niego głos, że przy pierwszej nadarzającej się okazji, jak to było ostatnim razem, nie zawinie swojego Majdanu i nie wyjedzie gdzieś na lepszą, intratniejszą posadę gdzieś w Europie, może w świecie. No nie zadałem tego pytania, także myślę, że rozumiecie, że nie mam zbyt wielkiego zaufania do premiera Tuska, aczkolwiek uważam, że to spotkanie, na które się udałem, było owocne.
Mhm. Mamy też, na tym spotkaniu, tak jak powiedziałeś, była też wizyta ludzi z Konfederacji, pytali o rolnictwo, właśnie o tę jego prezydenturę Unii Europejskiej. Wtedy też Tusk nazwał ich ruską partią, ruską propagandą, powiedział, że bardziej prorosyjskiej opcji ten kraj nie widział od 30 lat. Tutaj już ten atak Tuska na Konfederację, no to już tak gdzieś trwa. No, myślę, że 2-3 tygodnie, gdzieś jak Konfederacja zaczęła zyskiwać mocno w sondażach, pewnie zobaczyli, że ci ludzie odchodzą z Platformy, chcą głosować na Konfederację. No i teraz już jest wojna, z kolei PiS nie atakuje za bardzo Konfederację. Myślicie, że będzie jakiś taki sojusz PiS z Konfederacją na resztę? Grzesiek, jak to wyglądała ta wizyta Konfederatów na tym spotkaniu w Tarnobrzegu?
Znaczy, mogli zadać pytania. Pytania zadawali dość trudne. Ja uważam, że takie troszeczkę dziwne te pytania, nie? Bo bardzo przedłużone i trudno było na nie odpowiedzieć. Natomiast, no tak jak mówię, dwoje przedstawicieli Konfederacji zadało te pytania. Nawet były tam przy okazji tej odpowiedzi na to moje pytanie, jeden z tam z widzów zaczął tam wykrzykiwać coś na Tuska, no nie, że tam mu się należy i tak dalej. Także, tak jak mówię, takie spotkanie było dość luźne i można było sobie coś tam powiedzieć. To prawda, że Tusk powiedział, że Konfederacja jest ruską tak jakby onucą w Polsce, nie? I ja jak najbardziej się z tym zgadzam, bo porównał tutaj też wypowiedzi Korwin-Mikkego, Brauna, Bosaka i innych tam tych włodarzy Konfederacji, którzy no, ewidentnie opowiadają się po rosyjskiej stronie, między innymi w konflikcie z Ukrainą. Natomiast jeżeli mogę jeszcze, to chciałem wrócić do tego tematu wolności słowa, nie? Bo tak mi się udało, że na koniec, na tym spotkaniu była też jeszcze posłanka Yahira i na koniec, kiedy tam wychodziliśmy, to ja ją zaczepiłem na taką minutową rozmowę i ona mi powiedziała, że Koalicja Obywatelska złożyła taki wniosek o likwidację tego paragrafu artykułu 164. Natomiast to chyba Sejm nie procedował tego.
W zamrażarce leży. No zobaczymy, no bo jak rządzili, to jakoś wtedy tego nie likwidowali, tego artykułu.
Nie, no oczywiście, że Platforma służyła Kościołowi katolickiemu. Innej jego odnodze był ten bardziej kościół Dziwisza, kościół krakowski i z tym była związana Platforma, kiedy rządziła. No i był ten kościół toruński, ryzykowy, z Solidarna Polska, Kaczyński, spółka, no to z tą częścią biskupów, którzy się schronili tam wokół księdza Tadeusza Rydzyka, ale Kościół katolicki miał dokładnie takie same silne, można powiedzieć, i gospodarcze, i politycznie, i bezkarność, i zagrażanie innym wyznaniom. To wszystko było za Platformy, dokładnie tak samo, jak jest za PiSu, tylko że Platforma robiła to bardziej finezyjnie. To znaczy ludzie nie tak ostentacyjnie, nie tak po świńsku, nie na beszczela. Dlatego robili to tak, że nie było tego tak mocno widać, stąd ludzie nie protestowali. A no, działacze PiSu no, to są ludzie bez wyrafinowania żadnego. Oni tak rozumieją moje, mojsze i do widzenia, nie? Willa dla księdza, no damy, no co, księdzu nie dasz? Co, nie będziesz dbał o Kościół, to się kury nie będą niosły.
Mieszkania nie będą dostawać.
Ta Patkowska, jak ona się tam nazywa, nie? Jak nie będziemy dbać o Kościół, to budownictwo mieszkaniowe normalnie zamrze, wymrze i nie będzie komu ani budować, ani mieszkać.
A to widzisz, no. ta Moskwa może to mówić, że...
To są, mówię, to są takie zryte berety, że
Moskwa
to wiecie.
Moskwa ma taki sklep specjalny, w którym ceny nie rosną, może to
ta,
też jakoś...
Tak, ale oczywiście nie podała adresu.
Ale może to też jakoś na parafii jest. Grzesiek, nawet to echa twojego wystąpienia na tym spotkaniu znalazły się w depeszy papu, ponieważ tam też możemy przeczytać właśnie ten cytat z Tuska. Jest napisane, że lider PO odpowiedział też między innymi na pytanie dotyczące wolności słowa i zastrzeżenie kar za obrazy uczuć religijnych. No i tu cytat, że nadużywanie wolności słowa była równie niebezpieczne jak nadużywanie władzy. No i jest też na koniec i zwrócił się do wszystkich, nie lękajcie się iść pod prąd, niech każdy walczy o swoje poglądy, ale równocześnie niech każdy pamięta, że nie musi krzywdzić innej osoby swoją opinią, powiedział Tusk. Albo może nie będę pytał, jakie następne plany, żeby nie spoilerować tego, nie ułatwiać gdzieś tam.
Zaczną cię aresztować, właśnie. Zatrzymywać na 48 przed spotkaniami.
Coś jeszcze, Grzesiek, chcesz dodać o tym spotkaniu, czy o Janowie Lubelskim, jeśli chodzi o Kaczyńskiego czy Morawieckiego?
Znaczy, będę monitorował tutaj, co się będzie działo w okolicy, także będę starał się jak najbardziej na bieżąco informować tutaj naszych widzów, co się dzieje tutaj w naszej okolicy, jakie spotkania. Dodam, że już jestem po spotkaniu z trójką posłów Koalicji Obywatelskiej, no tam tydzień wcześniej. Te spotkania takie duże, tak jak tutaj z Kaczyńskim czy z Tuskiem, no one są trudne, tutaj można zadać co najwyżej jedno pytanie, jeżeli się uda. Natomiast te takie małe, na które przychodzi 20-50 osób, tam jest szansa na jakąś polemikę i zadanie wielu więcej pytań, także też będziemy starali się rejestrować tutaj to wszystko, co się dzieje. A co chciałem powiedzieć tak na koniec, no że będziemy obserwować, co robią, nie? Ja na razie nie widzę nikogo, na kogo mógłbym zagłosować, tak jak i w poprzednich wyborach. Natomiast warto słuchać to, co mówią, warto im przypominać to, co robili. Warto też zwracać uwagę, że mamy prawa, nie? I o te prawa się upominać.
Ja jeszcze proszę, przekaż biskupowi, który właśnie służy na Ukrainie, wyrazy szacunku ze strony pastora też i całej naszej redakcji. Dziękujemy za udzielenie nam wywiadu i za to, że jest rzeczywiście takim wspaniałym ambasadorem Polski wśród narodu ukraińskiego.
No na pewno przekażę, jeżeli będziemy się widzieli, czy tam rozmawiali przez telefon. No myślę, że to, co Pawle wspomniałeś wcześniej o tym, że jest troszeczkę inna atmosfera w Ukrainie niż w Polsce, to jest prawda, bo tam na przykład ja nie celowałem od razu do biskupa, my pojechaliśmy do pastora jednego z kościołów protestanckich. Wyobraźcie sobie, że w Zaporożu jest 19 kościołów protestanckich, różnych denominacji, nie? A tylko jeden katolicki. No. I na spotkaniu z tym pastorem tak zagadnąłem go, pytam się, czy pastor zna może takiego biskupa Jana Sobiła. On mówi, oczywiście, że znam, poczekaj, zaraz do niego zadzwonię. Wziął, zadzwonił, mówi, ty słuchaj, przyjechał tu taki Polak i chciałby się z tobą spotkać, nie? Dobra, niech przyjdzie jutro na śniadanie, nie? No to tak to było, nie?
No to są właśnie tradycje Rzeczpospolitej. Zobaczcie, że one przetrwały, czy odradzają się w Ukrainie, a no w Polsce walczymy o to, żeby nie umarły. Walczymy w sądzie apelacyjnym teraz, żeby ta tradycja nie umarła. Możemy się różnić religijnie, możemy się zwalczać religijnie, ale w rzeczach wspólnych współpracujemy. To jest dziedzictwo polskich protestantów, to jest dziedzictwo Konfederacji Warszawskiej.
Następna rozprawa 22 maja, z tego co dobrze pamiętam. Grzesiek, dziękujemy ci za dzisiejszy komentarz.
Dziękuję
z nami
serdecznie.
Grzegorz Dolecki, klub Podprąd Janów Lubelski. A na pożegnanie zobaczycie sondę właśnie z mieszkańcami Tarnobrzega nagraną przed spotkaniem.
Pana Tuska nie oglądamy, bo pan Tusk wszystko kłamie.
Najkomuniści jesteśmy. Od władzy go od razu. Ja się nie wtrącam w żadnej partii, nie jestem i mówię od władzy go od razu odsuń.
Ale on nie jest przy władzy, teraz przy władzy jest Prawo i Sprawiedliwość.
Ale on tyle namieszał, że ja...
Choć kradną trochę, ale da to ludziom widnie.
Lepiej niech on jedzie do Berlina i tam siedzi, niech się w ogóle w Polsce nie pokazuje.
Od 8 lat rządzi Prawo i Sprawiedliwość. Jak panowie oceniają rządy Prawa i Sprawiedliwości?
Świetnie, bardzo dobrze.
Nie.
Ja bym nie wystawił, jak Polski by nie było.
Są małe tam nieporozumienia, małe jakieś niedociągnięcia, ale zaraz wyrównują.
Są patrioci, przede wszystkim są patrioci.
Patrioci. To, co zaproponowali pisowcy, kiedy doszli do władzy, to ten jeden ten od pieniędzy mówi tak. Na te propozycje, co PiS mówi, na to pieniędzy nie ma i nie będzie. No, nie, że nie będzie. A okazało się, że się pieniądze znalazły i dzieci po 500 zł i każde ma teraz jakiś rowerek, jakiś ubrani są. Nigdy żadne nie chodzi głodne.
No ja rozumiem, ale czy panowie zdają sobie sprawę, że rząd nie ma własnych pieniędzy, tylko to, co rozdaje w różnych pakietach socjalnych, to jest z naszych podatków.
Oni nie wzięli te pieniądze.
Dobrze, a Tusk mógł też z naszych podatków to samo zrobić. Czego nie zrobił?
Teraz komisja już będzie już jest przegłosowane, będzie komisja i stanie przed Trybunałem Stanu i za Smoleńsk będzie sądzony i musi odpowiedzieć.
Rozumiem. Tak. Tylko nie zadają sobie panowie pytania, dlaczego przez tyle lat, rządząc, mając prezydenta, premiera, cały parlament, nie byli w stanie wyjaśnić, co się stało w sprawie katastrofy.
Siły przeciwne były zbyt jeszcze mocne, miały swoje media, miały wszystko i ci nie mieli najmniejszej szans, żeby przebić się do normalnego, zwykłego, biednego człowieka.
Mieszkańcy Tarnobrzega, w większości tu widzę PiS, popierają, no bo rowerki dają i wyrównują. Jak coś są jakieś małe nieporozumienia, ale zaraz wyrównują.
Nie no, Grzegorz próbował taką misję jakąś prometejską tam oświecać, nie? Że to zaraz te rowerki to pan i pan, pani zapłacili w droższej benzynie, w tym, w tamtym i owantym, no ale
oni wyrównują.
Skutek jest podobny jak działanie telewizji Idź Pod Prąd, nie? Niestety telewizja rządowa wali obuchem, no i ci ludzie żyją w takiej nieświadomości, są wdzięczni rządowi, tak jak kiedyś panom feudalnym, że im tam, wiecie, no dali jakieś coś tam, tylko że panowie dawali w dużej części ze swego, chociaż no ich majątek z kolei pochodził z pracy tych ludzi. No a tu teraz rząd jest takim feudałem, który rozdaje pieniądze zrabowane ludziom.
Ale dzieci są ubrane.
Ale teraz, wiesz, problem jest nasz, Polaków, w tym momencie, jak dotrzeć do tych ludzi, na przykład z taką wartością jak wolność słowa.
Nie ma sensu według mnie.
Bo to... No ale bez tego, jeśli ludzie tego nie zrozumieją, że wolność jest fundamentem wszystkich innych wartości.
Pod u siebie tam ma wolność na swojej ulicy, może mówić co chce, no to tam wiem, po co mu jakaś wolność telewizji.
No właśnie, to jest, dlatego to jest poważne zadanie. Ja tam nie jestem takim pesymistą jak ty. Myślę, że gdzieś powoli do ludzi to zaczyna docierać, że bez wolności nie będzie niczego. Tak trochę.
Nie, no rowerki będą, tam będą ubrane.
O nie, rowerki tam będą, dopóki będzie trzeba waszych głosów, a przecież
myślę,
nie są
że
do końca
jedyne,
potrzebne.
Co się może zmienić, to inflacja i drożyzna. Takich ludzi może przekonać i nic więcej.
No ja jeszcze wierzę w Boga i wiem, może że teraz, wielu ludzi odzyskuje wzrok. No, ślepi odzyskują wzrok.
Patrzmy z kolei spięcie Poranek Rymanowskiego, chyba tak to się nazywa, Polsacie Mucha, czyli też pani kiedyś minister sportu, która no, tam
dzisiaj występowała już u nas.
Teraz masakruje Mencena. Wcześniej pani przecież zasłynęła, jak pytała, kto wybrał te drużyny do finału Pucharu Polski. Pamiętam, po jakichś tam zadymach. Już nie pamiętam, kto tam był z Legią, ale właśnie zasłynęła taką znajomością zasad polskiego sportu. No teraz zmasakrowała Mencena. Zobaczmy fragment właśnie z Polsatu.
Wsparcie ze strony innych można podzielić na dwa rodzaje. Pierwsze to poklepanie po plecach. Ono jest oczywiście przyjemne, ale nic nie kosztuje. Wyższy, pełniejszy rodzaj wsparcia to jest: podoba mi się to, co robisz. Chcę ci w tym pomóc. No i teraz każdy decyduje, jak chce pomóc. Jeden weźmie udział w kampanii internetowej. Drugi zaangażuje się w jakąś pracę w redakcji. Trzeci mówi, ale ja wam mogę pomóc finansowo. Dlatego właśnie jest ta akcja 1000 gitar nam gra. 1000 osób poświęca swoje pieniądze, żeby te kilkadziesiąt osób mogły realizować misję telewizji Idź Pod Prąd, czyli docierać z prawdą do Polaków.
Proszę mi dokończyć. Była duża ustawa deregulacyjna, do której PiS wrzucił wrzutkę. To było głosowanie numer 13 na 71. posiedzeniu Sejmu. Konfederacja 12 przeciw, za 224 PiS, KO za 4, Lewica 41, KP, to rozumiem, z Koalicja Polska, tak 24, Polska 2057 za. Razem Porozumienie 5.
Nie jestem pewna, czy pan
ale ja czytam ze strony Sejmu. To jest głosowanie. Niech pani mi pozwoli dokończyć, bo ja dopiero zaczynam. Więc było głosowanie w sprawie tej wrzutki i wszyscy państwo albo to popieraliście, albo byliście...
Wszyscy, bo pan czytał, że nie wszyscy.
Proszę państwa, dokończy...
Mogę dokończyć?
Pan Mencen.
Jako Konfederacja, jako jedyni byliśmy przeciwko. Potem ta nieszczęsna, cała duża ustawa deregulacyjna trafiła do Senatu. Byliśmy przekonani, że tam już jest piłka przed pustą bramką, bo to zostało w międzyczasie nagłośnione i Senat nie zmienił tej ustawy. I Senat nie wywalił, kontrolowany przez opozycję...
Nie, no, odrzucenie, to musisz pan doczytać.
Gdyby Senat odrzucił tą wrzutkę, to ona by nie przeszła, tak?
Proszę pana, pan nie zna procedury legislacyjnej. Senat złożył wniosek o odrzucenie w całości tej ustawy. Ten wniosek przechodzi później do Sejmu, ale pan jeszcze pewnie tego nie wie, to proszę się jeszcze
ale
douczyć.
To przed panem.
Zrobi taką minę, wiesz, że mu przerywają, no i potem stwierdził, że Senat jakby przecież odrzucił, to by odrzucił, by nie przeszła. No nie ogarnął jeszcze trochę, to nie TikTok, no i został dosyć łatwo zweryfikowany. Myślisz, że to gdzieś tam pokazuje prawdę o tym właśnie takim prawdziwym przygotowaniu Mencena, że on tam w krótkich filmach na TikToku, pewnie jak mu coś napiszą, no to tam rządzi, a gdzieś tam w debacie w końcu zostają te jego braki wiedzy obnażone?
No, najbardziej takim echem odbił się wywiad sprzed chyba 2 tygodni gdzieś o tych 100 ustawach i tej piątce Mencena, kiedy on stwierdził, że mu szafa coś spłynęła
szuflady.
Z Odrą, czy jakoś.
I przeprowadzał się.
Że się nie przeprowadzał ma. I mu chmura spadła
ale
do
to nie,
szafy.
To nie były jego te ustawy.
I nie ma w chmurze, nie ma w szafie, on nic nie wie, niczego nie pamięta.
Hosting
no wiesz, a on nie ma 80 lat. A on nic nie wie.
Ale także, hosting wygasł no, i się przeprowadzał.
No to wiecie, to szkoda komentować. Tu
to nie jego.
Bardziej może spójrzmy troszkę szerzej na tę próbę windowania Konfederacji do jakiegoś poziomu poważnej partii politycznej.
Teraz o poker walczą.
Bo widać, że no, coraz bardziej PiS widzi, że już sam tych wyborów nie wygra. Nawet jeśli byłyby tak jak kiedyś wybory 2014 częściowo zafałszowane, jak powiedział minister premier Gliński kiedyś, to, że tu uzyskanie jakiejś takiej bezwzględnej większości, czy no większości w parlamencie do samodzielnego rządzenia już jest niemożliwe, a będzie gorzej, to jest dość oczywiste. A potrzeba koalicjanta, no i tutaj troszeczkę tak były uśmiechy do PSL-u, troszeczkę do starej lewicy, gdzieś takie sondowanie, ale myślę, że ta część zebrana przy Ziobrze, ona mniej więcej ma te same poglądy co braunowcy, czy to takie narodowo-katolickie skrzydło konfederacji. Tutaj przecież Mencen razem z Braunem jakąś taką konfederację G4 gdzie tam będą oddawać, nie wiem, Jezusowi i Maryi, nie wiem, jak oni to zrobią. No napiszą list, czy mailem będą nie wiem do końca, jak to będą robić, ale w każdym bądź razie...
Jakoś z tymi ślubami nierozerwalnymi
widzicie, że ten Mencen tu będzie wolnościowca udawał, tu zapomnij, co obiecywał, tu zapomnij, co mówił o Żydach, tu w ogóle zapomnij, co mówił o wolności słowa.
Się okazuje, że 100 ustaw Mencena to nie są Mencena.
No takie różne, że to jest jakaś wydmuszka, która ma no, zastąpić Korwina i to się, ta operacja zastąpienia już starego dziadka Korwina, który już służył moskiewskiej narracji dziesiątki lat, no już się i zmęczył i trochę wysłużył, już tak nikt go poważnie nie traktował, no to wyhodowali takiego gładkolicego, który tam piroży im, wiecie, nawija makaron na uszy, a i tak wiadomo, że zrobi to, co trzeba, jak trzeba będzie. No i PiS, przepraszam, no mając służby, mając tę całą wiedzę, mając aparat państwa, no wie, że Konfederację bez problemu, że tak powiem, przekona do ideowego poparcia PiSu po ewentualnie wyborach. Oni to zrobią dla Polski, dla idei, dla wolności, dla nie wiadomo tam kogo, ale już taki scenariusz, że tak powiem, w głowach PiSowców jest rozpisany. Stąd po drugiej stronie no troszkę pewna nerwowość i zaczynają się takie ataki już nie tylko na PiS, ale od razu i na Konfederację. Tak czytam to spięcie i to skompromitowanie Mencena w tym programie Rymanowskiego.
No to jak jesteśmy przy tych fragmentach telewizyjnych, to zobaczmy jeszcze tą panią Moskwę, która gdzieś ma jakiś mityczny sklep taki złoty, w którym nie rosną ceny i robi zapasy.
Pani robi zakupy, czy mąż robi zakupy?
Obydwoje robimy zakupy.
No i co? Bolą rachunki?
Robimy zakupy poza siecią w lokalnym sklepie, gdzie te ceny się nie zmieniły, za co jesteśmy też wdzięczni lokalnemu
dostawcy. To jakieś wyjątkowe miejsce, proszę powiedzieć, to jest. Wszędzie ceny poszły w górę o 30-40% nawet, mówię o żywności.
Robimy też oczywiście zapasy, jak każde gospodarstwo domowe.
On pytał adres sklepu, ona o zapasach.
No ale to są dwie opcje. Albo jakiś tam lokalny, rozumiem, sklep w Warszawie osiedlowy, no to albo tam jest tak drogo, że oni nie musieli nic podnosić, no bo jest wiesz, już przed inflacją było tam dużo drożej niż jakieś, nie wiem, w Biedronce czy gdzieś tam.
Nie, ona myślę, że bez tam mrugnięcia.
Ale ostatnio gdzieś widziałem też chyba Mazurek, coś tam niby któregoś tam przepytywał z Platformy i on twierdził, że on gdzieś tam kupuje w Warszawie na jakiejś giełdzie chyba paprykę po 10 zł. Ja próbowałem w Lublinie znaleźć, ale to jak dwa razy tyle kosztuje, to już jest okej. Okay. Znaczy, normalnie
on kupował
normalnie
w słoiku.
25. Także to w Warszawie kosztowa. Jakoś krócej, taniej. Ale teraz już świętują, że inflacja będzie spadać. Czyli ceny, bo to jak inflacja będzie spadać, to taki przeciętny Polak stwierdza, że co? Że ceny będą spadać.
Nie, ceny będą dalej rosły, tylko wolniej.
To jest mniej więcej,
to jest, ale to już jest
taka nadzieja, nie?
Poza zasięgiem, no widzieliśmy tu sondę, no to wiesz, rozdają rowerki, nie? To tak jak dzieci samochody na Placu Czerwonym. No,
normalnie to jest taki, nie wiem, jakaś wizja tej Polski za platformy, jak w jakiejś takim w Afryce, gdzie tam dzieci na golasa latają gdzieś bez rowerków, w chatach jakiś bez podłogi.
I w Afryce już tak nie jest. Ale abstrahując od tego...
A zapisu to szklane domy normalnie.
No to jest, mówię, dlatego tutaj pan przewodniczący, poseł Szramka z tej nowej partii Dobry Ruch, zobaczymy, co z tego wyjdzie na razie.
Czyli to jest twój ruch.
Bardziej taki komunikat medialny, no ale no, tak jak widzieliście, jako jedyna telewizja, od razu szybko przeprowadziliśmy wywiad, potem chyba wprost też, no i cicho sza, ale tam jest też ten nasz postulat. Zresztą Tusk go też kiedyś zgłaszał. Kiedy nie był u władzy, to wielu zgłasza ten postulat, kiedy nie jest u władzy. Likwidacji telewizji rządowej. Likwidacji telewizji rządowej. Tusk przecież wzywał, żeby nie płacić do abonamentu na TVP. Chyba w 2000, nie pamiętam, którym to było roku, ale przed dojściem do władzy.
Tam było tak, że oni już rządzili, ale jeszcze w telewizji była ekipa chyba Giertycha.
Może i tak, może i tak, ale Tusk publicznie wzywał, żeby zagłodzić i nie płacić na propagandę. Później rządził długo, nie zlikwidował TVPO. Zobaczcie, PiS też mówiło, że trzeba coś zrobić. No to tam zrobili, że teraz to się już teraz w ogóle nie da tego oglądać. No a ludzie żyją w zabobonie. Ludzie żyją w ogromnej ciemnocie, nie tylko religijnej, bo o to dba Kościół katolicki, ale w ciemności ekonomicznej. W ogóle nie rozumieją podstaw funkcjonowania państwa. Nie rozumieją...
Ale rok wyborczy to na pewno jakieś nowe obietnice
zasad
się pojawią.
Zasad społeczeństwa obywatelskiego, także...
Tylko no, trzeba jeszcze trochę poczekać do wyborów, jakaś rewaloryzacja czegoś.
To jest, dlatego nazywamy to systemem katokomunistycznym, bo on został bardzo dobrze wymyślony. Wiecie, to naprawdę ilu ludzi psioczy na ten system i nic nie możemy zrobić. On dalej rządzi. Biskupi katolicy rządzą i dalej okradają państwo polskie. Mówiliśmy o inwestycji właśnie tam nad Jeziorem Łańskim, gdzie wiele, kilkanaście hektarów takich no bardzo atrakcyjnych turystycznie po komunistycznym ośrodku dla najwyższych rangą tych policmajstrów, tych znaczy partyjnych bonzów komunistycznych, teraz przejmują biskupi katolicy i jeszcze dostaną pewnie dotacje na budowę tych hoteli, spa.
A potem na utrzymanie jeszcze może.
Co tam jeszcze będzie, no to już nie tego. Także ten proces okradania państwa polskiego, nie mówię też o dotacjach, nie wspominam, jeśli chodzi o Rydzyka i spółkę, ten egzorcysta od Salcesonu, jego zakon, 40 melonów dostaje. Także to jest okradanie dalej na bezczela, na ogromną skalę Polaków. A zobaczcie, przychodzi nasz dziennikarz do człowieka gdzieś w Tarnobrzegu i on mówi, że PiS jest dobry, bo daje dzieciom rowerki. To jest zasługa TV PiS i Kościoła katolickiego.
15 emeryturę, czy którąś tam. No ale wiesz, no zobaczmy jeszcze już pozostając w tym dosyć humorystycznym tonie, właśnie tą informację, o której mówiliśmy, Małopolska. Kiedyś przecież stolica Polski tam, a tam sekretarz w sekretariacie marszałka
żyje
Małopolski.
Żyje jak król!
Pokażmy tą szafę, dajcie na główny ekran, zobaczcie, miał w szafie, siedzi w sekretariacie, o tu widać w tle, tam są jeszcze inne zdjęcia. Takie pomieszczenie się okazuje, wygląda jak szafa, lustro weneckie. W środku siedzi ochroniarz z pałką teleskopową i kajdankami. Jest też tam w środku lodóweczka, aneks kuchenny, ekspres do kawy. Podobno ze środka, za drzwi szafy dobiega szczęk sztuczców. No okazuje się, że właśnie tak marszałek mówi, że jest to motywowane wydarzeniami na Ukrainie, że on się tu boi tej wojny na Ukrainie i zatrudnił
nie, no
sobie ochroniarza.
Nie. Ja myślę, że on powinien dostać komplet granatników od szefa policji.
Ale ta szafa mogłaby nie wytrzymać takie uderzenie.
By se słuchał muzyki.
No, nie wiem,
i wtedy byłby bezpieczny, jakby
Tak, to jest polityk oczywiście PiSu, pan Witold Kozłowski. Tu ciekawe, ta cała afera wyszła jak zespół, tak też się fajnie nazywa, Przejrzysta Małopolska, analizował właśnie zamówienia z Urzędu Marszałkowskiego.
No i tam dwuosobową firmę ochroniarską.
Właśnie, o, było zamówienie na dwie pałki teleskopowe, no i ci właśnie ochroniarze chyba się tam zamieniają, podejrzewam, w tej szafie, która nie jest szafą, się okazuje, właśnie przesiadują tam z pałką teleskopową i kajdankami. Czy to jest już jakieś takie kuriozum końcowe, czy nie można było tego ochroniarza gdzieś tam na wejściu postawić? Nie wiem, musi siedzieć w tej szafie, jak w jakimś więzieniu. Czy my może też tutaj z tyłu jakoś zatrudnimy?
Ja tylko jeszcze chciałem zapytać.
Albo pod stołem też mam taki duży stół.
Jak przyjdzie jakiś dłuższy interesant, nie? Czy oni mają pampersy? Bo ja bym zabrał.
Czy tam jest kibel? No właśnie też tak pomyślałem, ale
BHP,
to od razu, wiesz, właśnie fekalne jakieś porównanie.
BHP tych pracowników, bo oni na zmianę pracują, nie? Dwóch ich jest tylko. Specjalna firma, komendant policji.
Ale może ma tam z tyłu szafy gdzieś przejście do kibla na przykład.
No ale kto wtedy dyżuruje? Ja myślę, że on
wtedy
nie może...
są narażeni na ataki terrorystyczne.
No właśnie, ja myślę, że on nie może spuszczać z oka tak ważnej persony, jak ten no name, nie? Wiecie, ale kto by chciał go tam, co mu robić?
Tam nie wczytywałem się, ale on zasłynął podobno tam w jakimś, że furę sobie jakoś taką kupił, jak jakieś gwiazdy pop tam z jakimiś specjalnymi
kołami. Nie, no widać,
kołami,
że to jest
tak
jakiś
dalej.
Niezły megaloman. Niezły tak. Megaloman ma na...
Oczywiście ma za państwowe pieniądze.
Bizantyjskie, no właśnie, ma bizantyjskie podejście.
Ileś tam stworzył... tysięcy złotych chyba na kibel wyremontowali. 400 tysięcy
stworzył,
czy ileś...
wiecie, to jest właśnie typowy właśnie taki... przedstawiciel tego, o czym my mówimy, ta wychowana na feudalizmie i katolicyzmie grupa społecznej pseudoelity. Nie? To jest właśnie typowy przedstawiciel, bo on tak, za nic ma państwowe pieniądze.
Bo to nie? Na niczyje są.
To on traktuje jak swoje, nie? Grabi no pod siebie, nie? To wiecie, jest taki tego. Czyli on marnuje te pieniądze, wydaje na bzdury
400
kompletne.
Tysięcy luksusowa limuzyna, Mercedes, przyciemniane szyby, skórzana tapicerka, panoramiczny dach, nietypowe koła o rozmiarze 19 cali.
Już niech tam...
Wcześniej na remont łazienki, marmurowa podłoga, pozłacane krany, toaleta w stylu retro. Patrz, jak sobie na kiblu w stylu retro siedzi.
Zwykle mówiliśmy o republikach bananowych, o niektórych republikach afrykańskich.
Wcześniej muszę przyznać, że walczył z dziadami, bronił papieża.
Zobaczcie, mówię, że to katolickie wychowanie ma. Katolickie
czemu
wychowanie
z tymi
ma, on się wzoruje na biskupach katolickich, no i jest jak jest. Zobaczcie, Ukraińcy już wyrośli z tego Bizancjum, już wyrośli z tego feudalizmu i tam biskup katolicki musi służyć. On jeździ na linię frontu, on się pomaga, on oczywiście tam opowiada jakieś rzeczy tam o spowiedziach i tak dalej.
Ale ten bronił papieża, czyli jest wszystko okej. Okay,
a tutaj, zobaczcie, mamy Bizancjum, mamy katolickie Bizancjum, można tak powiedzieć. Bizancjum było... wschodnim imperium, ale u nas my mamy jakąś taką krzyżówkę, że mamy wszystko, co najgorsze z tych Bizancjum.
Ale jeszcze tak, no bo marszałek Rzymu. Województwa, no to umówmy się, to nie jest jakaś wielka
nie, no dlatego
persona,
mówię,
nie?
Że no, no name, żaden to tego, ale
w sytuacjach
zobaczcie.
Kryzysowych on ma tam dużą władzę, no ale tak normalnie, no to nie jest tam jakiś wielki człowiek, tak? On nie jest wybierany przez społeczeństwo,
nie,
tylko
dlatego,
namaszczony przez państwo.
Dlatego mówię, że tutaj takich ludzi mamy, można powiedzieć, zatrzęsienie. Nie mamy patriotów, społeczników, takich, którzy pójdą jeszcze dopłacą ze swojego, żeby tam po tych ulicach chodzić. Przecież kiedy myśmy stali i krzyczeli tam o Tusku różne rzeczy, to myśmy tam za swoje. Ten baner to myśmy zrobili za swoje pieniądze, kamerę też za swoje. To wszystko było za nasze, nie? Że myśmy musieli dopłacać i jeszcze ryzykować do tego, nie? Także tak, to jest mniej więcej no, to, o co nam chodzi, nie? Żeby obywatele chcieli swoich przekonań, słusznych czy niesłusznych, ale żeby chcieli je po pierwsze sami finansować i żeby chcieli dla nich ryzykować. A tutaj mamy w przypadku...
On właśnie nie chce ryzykować.
On nie chce ryzykować. Za niego ma ochroniarz w szafie.
Siedzieć, tak.
Siedzieć. Także to jest katolicko-komunistyczne Bizancjum, ten ustrój państwa polskiego. I dopóki nie zmienimy mentalności elity, czy nie damy Polsce nowej elity, to będą tacy ochroniarze siedzieć z pampersami w szafach. No.
A już chciałem kończyć, ale jeszcze sobie przypomniałem, że temat przecież sądy jeszcze Chiny. No właśnie, bo ambasador, dlaczego o tym mówimy, ambasador komunistycznych Chin we Francji no, podważył suwerenność rzeczywistości, istnienie byłych państw, które powstały po rozpadzie Związku Radzieckiego, czyli tak zwanych byłych republik radzieckich. Powiedział, że te były republiki radzieckie nie mają faktycznego statusu w prawie międzynarodowym jako suwerenne państwa. No Polska już się do tego nie kwalifikuje jeszcze, nie? No bo była powiedzmy tym PRL-em, ale już jakaś Litwa, Łotwa, Estonia jak najbardziej, Ukraina oczywiście też. No w naszym intro mówimy, że to przecież są państwa NATO już teraz, te trzy, Litwa, Łotwa, Estonia, a tutaj taka wypowiedź, myślisz, że będzie jakaś reakcja? Co to
nie,
w ogóle
myślę, że,
znaczy ta wypowiedź?
Że elita ta katokomuny, czyli pisowska, podwinie ogon pod siebie.
No podwinęła tak samo przecież jak Szymon ambasador Morawiecki, jak on tam no go nazwał, jakiś tam premiera Polski nazwał tam jakimś urzędnikiem, chyba tak on powiedział. Tam
no i jeszcze tam mu wygrażał i różne takie tam rzeczy. I też ten ambasador nie został wezwany w Polsce. Czyli widać, że komuchy chińskie mają ogromne wpływy w elitach rządzących.
A Litwa, Łotwa, Estonia już wzywa ambasadora Chin, rozważa chyba wyrzucenie całkiem chińskich.
Te państwa dokonały dekomunizacji, Polska nie. Polska nie. Zobaczcie, że tutaj tak samo zachowywał się Bronisław Komorowski, jak i prezydent Andrzej Duda. Że jeśli chodzi o kierunek chiński,
no, Duda podniósł nie było strategicznego żadnej partnerstwa, tak na wszechstronne jakoś.
Bronek
tak?
zrobił strategiczne partnerstwo,
a Duda
wszechstronne.
Mi się wydaje, że oni teraz po prostu chcą to, jak to PiS, po cichu się z tego będą wycofywać, że jakby już nie będą szły za tym żadne konkrety, no bo widzą, że te Chiny wspierają Rosję, no a oni Ukrainę i dobrze, ale to nie będzie tak, że powiedzą, że my zrywamy z komunistycznymi Chinami, tylko będą udawać, że myśmy nigdy z Chinami w ogóle nie pracowali, nic nas nie łączyło.
Na kolanach Morawiecki z Sasinem nie witali Badziewia chińskiego, które w czasie
Duda przecież też się nie obciskiwał z Xi Jinpingiem w Warszawie.
To nie są ludzie honoru, to nie są ludzie o wysokich...
Nie stało.
Tak, oni udają, że tego nie było. Oni nawet nie są w stanie powiedzieć... Nie są w
stanie... Tak Mędzen o swoich ustawach.
Nie są...
To samo.
Nie są w stanie powiedzieć, pomyliłem się, przepraszam.
Nie, to źle zostaliśmy zrozumieli.
To jest poza... Zobaczcie, że to są ludzie bez klasy. Nie? Kiedy mówimy no name o tym bizantyjskim...
On tam się nazywa? No,
jakimś tam w Krakowie.
Wolski?
To ci mają name'y znane, ale dalej nie mają... kręgosłupa moralnego. To nie są ludzie, których byś chciał, no, że tak powiem, osobiście znać, no, nie szanujesz ich w takim sensie, o, to jest zacny człowiek, on jak powie, to zrobi, nie? Oni mają z gęby cholewę i się w ogóle tym nie przejmują. W ogóle się tym nie przejmują, ale jest to dzięki, znaczy no nie dzięki, tylko przez Polaków. Przez Polaków, którzy nie wymagają praktycznie niczego, prócz rowerków od polityków.
Ubrań dla dzieci.
I przez dziennikarzy. Dziennikarzy szczególnie tej pseudoprawej strony. Pseudoprawej strony, którzy nie rozliczają tych polityków z ich grzechów. Nie mówią wprost, że to jest... Zobaczcie, prowadziliście Polskę złą drogą. Przynajmniej powiedzcie przepraszam. Przynajmniej powiedzcie, jakie wnioskiście wysnuli z tego. Przynajmniej powiedzcie, dlaczegoście zdradzali wtedy Polskę, albo delikatnie mówiąc, prowadziliście ją na manowce polityki międzynarodowej. Nie ma niczego. Zero pytań. Zero rozliczeń.
No to tak przecież Marian Kowalski kiedyś, pamiętam, swoje credo polityczne jeszcze w naszej telewizji gdzieś tam właśnie objawił, że on jakby nie przyznaje się do błędów.
No jest taka szkoła, ale nie nasza.
Aha. No widać, że PiS też właśnie tą drogą podąża. Mamy odpowiedzi na naszą sondę, czy Polska powinna wezwać ambasadora Chin na dywanik. No tak, 83%, nie 9, nie mam zdania, 8%. Mamy 360 głosów na YouTubie chyba, tak? Także zobaczcie. Wam na wasze głosy.
No, tu
czy się nie wydarzy, no niestety.
Pełną zgodę, ale gdybyśmy zapytali, czy PiS wezwie ambasadora,
nie.
No to, to byłyby odwrotne proporcje, albo jeszcze bardziej zdecydowane. Tu trzeba jasno powiedzieć, że największym winowajcą w tym obszarze funkcjonujących dzisiaj, rządzących dzisiaj polityków, no bo wcześniej to by trzeba panią Makrelę pokazać jako głównego winowajcę tego zbliżenia z Putinem i z tym drugim Xi Jinpingiem, ale ona, no powiedzmy, że się schowała trochę ze wstydem, miejmy nadzieję, ale dzisiaj Macron. To jest wina tego, tej haniebnej wizyty Macrona, tego, że został, nie myślę, że zmanipulowany, dał się, czy zgodził się, czy chciał, tego typu rzeczy, użyty przez komunistów chińskich do rozbijania Zachodu.
No nie tylko użyty, bo przecież jak wyjeżdżał stamtąd, to już przecież o tym, o Tajwanie, no to mu nikt nie kazał chyba mówić.
No tak, tak, ale no, dlatego mówię, że on to zrobił świadomie, że on działa jako rozbijacz jedności, można powiedzieć, NATO, jedności wolnego
wcześniej
świata.
Wcześniej był przecież na słuchawce stąd, Putina.
Stąd te wypowiedzi teraz tych pachołków komunistycznych, którzy już sobie pozwalają na grożenie państwom NATO, Litwa, Łotwa i Estonia.
No to jest przecież rosyjska narracja, że te państwa, to Putin wielokrotnie mówi, że to jest rosyjska, jak on to mówi, strefa wpływów.
Strefa wpływów, tak.
Coś takiego chyba, tak?
Tu komuniści chińscy.
Polska też oczywiście tam jest.
Komuniści, zaraz do tego właśnie zmierzam, komuniści chińscy jasno deklarują cele Putina, bo to przecież tam nie Chiny podbiją ewentualnie Litwę, Łotwę i Estonię, tylko wiadomo, że Putin to może jedynie zrobić. I jedną z ambicji Putina jest przywrócenie Związku Sowieckiego. A choć Polska miała taką tam pseudopaństwowość, to w rzeczywistości była państwem lennym, była lennym księstwem Moskwy. Czyli ta wypowiedź o Litwie, Łotwie i Estonii dotyczy Polski, bo ich będą chcieli podbić w pierwszej kolejności i bezpośrednio włączyć do Sojuza, a nas w drugiej kolejności jako przystawkę. To przecież jako taką wycieraczkę pomiędzy Berlinem a Moskwą. Także widać, że Chiny tak widzą rolę Polski.
To przecież...
Podobnie zresztą jak Merkel.
Prezydent Lech Kaczyński to właśnie w Gruzji przecież wtedy, 2000, który to był 2008 rok, mówił, że dziś Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze państwa bałtyckie, a potem no i tu dochodzimy... może i Polska. No ale o ile państwa bałtyckie, no to teraz jest NATO, to powiedzmy jest cięższy orzech do zgryzienia. No ale już jakiś na przykład Kazachstan, kto tam jeszcze był w tej krainie wiecznej szczęśliwości, w tym sojuzie z takich państw, które teraz są niepodległe, powiedzmy, tak?
No, Gruzja tam próbuje,
a nie są w NATO, no to one by były chyba łatwiejsze do aneksji, nie?
No stąd przecież wojna w Ukrainie, nie? To o to chodzi. Ale tu dotknęliśmy tego najważniejszego pytania, jeśli chodzi o te najbliższe wybory też i o różnicę między PiS-em a Platformą, bo o ile w polityce wewnętrznej, w polityce gospodarczej, niszczenia społeczeństwa obywatelskiego, niszczenia szacunku dla państwa polskiego, taki terror, można powiedzieć, ideologiczny, zarówno w sferze religijnej, jak i w sferze innych idei, to PiS no, najbardziej zniszczył to, powiedzmy, rodzące się,
Polaków
najbardziej też, rodzące się aspiracje Polaków do wolnego państwa, nie? No bo to nie nazywa mamy tego wolnym państwem, ale PiS na pewno tu zrobił najwięcej szkód, czyli jeśli chodzi o demolkę wnętrza Polski, no to PiS tutaj jest ze wszystkich tych partii okrągłostołowych na pierwszym miejscu. Ale w polityce międzynarodowej z kolei no, robi dobre rzeczy, za wyjątkiem no, tego ostatniego takiego no, bardzo poważnego grzechu, który najpierw zaniedbanie, jeśli chodzi o zboże, potem blokada granicy na wszystko praktycznie, nawet na wino i różne takie sprawy, czyli kompletnie głupie, szkodliwe decyzję, no to jednak przez czas tego ostatniego roku PiS zrobiło dużo dobrego, jeśli chodzi o pomoc, szczególnie wojskową, ale też inną, gospodarczą.
Chociaż trzeba też pamiętać, że przez prezydent Andrzej Duda tuż przed wybuchem wojny, jeden chyba z nielicznych, o ile nie sam z Europy, pojechał sobie na
spotkanie Xi Jinpinga i Putina.
Wspierać ducha olimpijskiego właśnie na olimpiadę w Pekinie.
To wiemy, no to była hańba i o tym mówiliśmy.
No, potem się jakoś tam pozmieniało trochę.
Oczywiście nikt oprócz nas do tego nie wraca, ale dlatego tu jest no bardzo będzie najbliższe wybory i w ogóle najbliższa przyszłość Polski, to jest taki czas próby. O tym mówiłem kazanie też w niedzielę, że doszliśmy do momentu sprawdzam. Tu już nie będzie jak było. Nie? Tu albo pójdziemy ku wielkości, albo się będziemy powoli dezintegrować jako naród i państwo. Nie wygląda to dobrze, bo mówię, ja no, siedzę przecież w tej polityce, ale dzisiaj, kiedy miałbym pójść na wybory, to ja nie wiem, nie mam na kogo zagłosować. No, mówię, to co tam poseł Szramka robi, no to jest, wiecie, jakiś tam dopiero, powiedzmy, noworodek polityczny, nie? To jeszcze nie traktujemy
tego.
Nie
jest to poważna jeszcze propozycja.
Jeszcze nie jest to propozycja. Mają jednego posła. No, też mamy pewne zastrzeżenia takiego skrętu lewicowego na samym początku tej inicjatywy. Dlatego na dzisiaj no to nie ma na kogo głosować, bo PiS niszczy państwo od środka, ale no jest w koalicji ze Stanami Zjednoczonymi i tutaj niewiele im można zarzucić, raczej pozytywy.
Wspiera Ukrainę. Tak,
wspiera Ukrainę i buduje sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. Nie? I czy Polacy przetrwają złe rządy PiSu, żeby... że tak powiem, jak skończy, jakby było tak jasne, że dobra, będziemy zaciskać pasa, będą nas tam po prokuraturach i więzieniach za to, co mówimy, będą chcieć zamykać wolne media, ale jeśli udałoby się pokonać Putina i na 100 lat byłaby bezpieczna wschodnia granica, nie? No to ja bym to, że tak powiem, kupił. I nawet bym na ten PiS zagłosował, gdyby była taka gwarancja. Ale po pierwsze, to nie zależy od PiSu, jaki będzie wynik wojny. Jest wpływ, ale nie decydujący. Tu już są inne czynniki. A po drugie, no, w rzeczywistości spora część PiSu, no, to są ludzie pokroju Ziobry, Jakiego, którzy nienawidzą Stanów Zjednoczonych, którzy nienawidzą Żydów. Nie? Oni to jasno przecież te wojny żydowskie nam coraz fundują. Teraz jest jakaś tam odwilż, ale sympatyzują z takimi różnymi Braunami i tym towarzystwem.
Pepenami.
Także to mówiliśmy wielokrotnie o tym. Także ja no, nie ufam do końca, że oni dalej ten kurs będą utrzymać. Nie? Tu nie ma tam gwaranta. No bo kto jest gwarantem tego kursu? Jarosław? Przecież Jarosław, wiedząc, że będzie wojna, do Warszawy zwołał wszystkich przedstawicieli partii Putina. No to jakim on gwarantem ma być? Ten ma Smoleńsk.
Kto nagrywał przesłanie do przyjaciół Moskali czy Rosjan? Tak, tam, w którym to było roku? W 2012
chyba? Nie, to było w 2010.
Może, a nie wiem, czy nie później, ale już na pewno po katastrofie
zaraz po Smoleńsku nałożył okulary, taki był...
W gabinecie, prezydent.
Do przyjaciół Rosjan, tam takie niby do przyjaciół Moskali, takie...
Jakieś tam nagranie swoje
no,
szerzył.
Kawał drutu i tak dalej, no.
Przechodzimy już do ogłoszeń. Zapraszamy na projekcję filmu Hongkończyk do Rzeszowa w sobotę 29 kwietnia o godzinie 18. Przypominamy o wystawie Biblii w Lublinie, hol główny Biblioteki UMCS. Ona trwa do 9 maja. Zapraszamy. Zapraszamy także do naszej grupy Idziemy po wolność na Facebooku. Już mamy ponad 2600 użytkowników. Jest to miejsce poświęcone dyskusji, wspólnym projektom ludzi aktywnych. Co dzisiaj jeszcze w telewizji Idź pod prąd? O 17 serwis, o 18 dogrywka. Przypominamy jeszcze raz o wsparciu telewizji Idź pod prąd, bo zostało już niedużo czasu. Jeśli chcecie nas wesprzeć w kwietniu, zostało kilka dni, możecie to zrobić właśnie idźpodprąd.pl/wsparcie. Tam macie opisane wszystkie PayPal, DotPay, Blik, także super chat na YouTubie. Jesteśmy także na Patronite. Jeżeli podoba wam się to, co tutaj oglądacie, to prosimy was właśnie przede wszystkim o polubienie naszej naszej produkcji, o subskrypcję naszego kanału, no i także o wsparcie naszej telewizji. Zachęcamy także do kontaktu telefonicznego.
Taka ciekawostka, że no, PiS no to kradnie pieniądze z budżetu. Oczywiście swoimi ludźmi obsadza przeróżne te spółki, ale to jest to tak jak w mafii, oni się muszą opłacać, nie? Czyli oni później pod stołem i na stole muszą różne te pieniądze na fundusz partyjny. No a Platforma teraz trochę nie ma tego typu, bo gdyby byli u władzy, to tam ja się nie łudzę, żeby oni tam ciut nie skorzystali
z tych możliwości. Na kampanię 1,5 miliona złotych.
1,5 miliona złotych w miesiąc, ale też ilość. Ilość tych ofiarodawców to jest chyba 4,5 tysiąca jakoś tak, nie? To zobaczcie, my niby nieistniejąca telewizja, to 1000 osób, nie tylko raz na takiej akcji, raz na miesiąc, bo tyle to pewnie byśmy i dali radę, co i Platforma. Tylko zobaczcie państwo, że siła widzów telewizji Idź Pod Prąd jest porównywalna z siłą największej partii w Polsce. Nie wiem, jak to się dzieje, że tylko 4000, czy tam 4,5 wsparło Platformę, a zobaczcie, nas 1000 osób wspiera każdego miesiąca już od tam, nie wiem, 5 lat praktycznie.
Jesteśmy wam za to bardzo wdzięczni.
To jest fenomen i oni, i zobaczcie, Tusk już mówi, no nie lękajcie się, idźcie pod prąd, no już się kłania tutaj. No.
Fajna koszulka. No. Możecie dzwonić, już teraz widzę, mam napisane dwa numery do kontaktu telefonicznego. 536 813 435 Michał Fałek i 533 906 230 macie tutaj na grafice Paweł Machała. Po programie zobaczycie pomysł dziś pastora Chojeckiego, jak wydawać więcej owocu, a także kartka z kalendarza Piotra Setkowicza, wydarzenia z 1988 roku. My się będziemy już z państwem żegnać. Ze mną był pastor Paweł Chojecki. Dziękuję.
Dziękuję tobie i państwu.
Dziękujemy państwu za uwagę i do zobaczenia.
Co zrobić, żeby wydawać wiele owocu dla Chrystusa? Wielu ludzi zastanawia się, planuje, o gdyby tam to zrobić, albo gdyby coś, to ja bym tak głosił Ewangelię, żeby tylko tam wióry leciały i tak dalej. Boże, albo gdybym miał tam, czy ja miała skrzydełka jak gąska, to nawet i tam na Śląsku bym głosił Ewangelię i różne takie historie. W Biblii jest odpowiedź. Jak wydawać wielki owoc? Otwórzcie sobie Ewangelia Jana 15, rozdział. Tam Jezus przedstawia siebie jako krzew winny, my latorośle, a ojciec jest tym winogradnikiem. Każdą latorość, czyli ciebie i mnie, ciebie teraz też, zobaczcie, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, zobacz, Bóg Ojciec oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Jaka więc jest droga do obfitego, wielkiego owocu? Już dzisiaj musisz zacząć robić to, co możesz dla Jezusa. Zacznij wydawać mały owoc w coś, a nie tylko planuj coś, co zrobisz albo nie zrobisz w dalekiej przyszłości. Skąd wiesz, czy za tydzień, rok będziesz jeszcze żył, czy żyła? Już dziś zacznij w drobnych rzeczach być posłuszny Jezusowi, wydawać dla Niego owoc, a zobaczysz, jak Bóg wynagrodzi twoją wierność w małym. Będziesz mógł coraz więcej robić dla Niego, aż kiedyś popatrzysz wstecz na swoje życie. Wow! Boże! Przez takiego, tu trzy kropki, mało wartościowego w swoim rozumieniu, czy nieutalentowanego człowieka, zrobiłeś takie rzeczy? Wow! To twoja chwała. Nie moja. Zacznij być wiernym w małym. Zacznij wydawać małe owoce, a zobaczysz, jak Bóg poprowadzi cię do wielkich.
Kwietnia 1988 roku rozpoczęły się strajki w miejskich przedsiębiorstwach komunikacyjnych w Bydgoszczy i Inowrocławiu. Pracownicy zażądali podwyżek i, co dawno się nie zdarzało, ich żądania zostały spełnione jeszcze tego samego dnia. 1 lutego 1988 roku władze wprowadziły największe od wielu lat podwyżki cen. Ceny alkoholu i papierosów wzrosły o około około 40%, cena benzyny o 60%. Podwyższono też ceny biletów w komunikacji miejskiej i wysokość czynszu w mieszkaniach kwaterunkowych. Jednocześnie wypłacano tak zwane rekompensaty, co wywołało wielką inflację. Podwyżki były częścią tak zwanego drugiego etapu reformy gospodarczej. Władze nazywały go drugim etapem, co było przyznaniem, że dotychczasowe próby reform socjalizmu zakończyły się fiaskiem. Komunistom zależało na społecznej akceptacji ich działań, dlatego starali się nie używać siły. Strajki w Bydgoszczy i Inowrocławiu zapoczątkowały największą falę strajków w Polsce od 1981 roku. Następnego dnia wybuchł strajk w Nowej Hucie. Tym razem oprócz postulatów płacowych domagano się przywrócenia do pracy zwolnionych działaczy Solidarności. 29 kwietnia zastrajkował kombinat w Stalowej Woli, a 2 maja Stocznia Gdańska. Stoczniowcy postawili postulat powtórnej legalizacji Solidarności. W sumie strajki wybuchły w około 20 zakładach w Polsce. Brali w nich udział głównie ludzie młodzi, którzy byli jeszcze dziećmi w roku 80. Oni najmocniej odczuli podwyżki cen. Generał Kiszczak uznał sytuację za poważną i nakazał przygotowanie wprowadzenia stanu wyjątkowego. Strajk w Nowej Hucie zduszono używając oddziałów antyterrorystycznych i ZOMO. 10 maja bez podpisania porozumienia zakończył się strajk w Stoczni Gdańskiej. Strajki ustały, ale jasne było, że wrogość wobec władzy narasta.